Życie duchowe to istotny wymiar życia. Nie można mówić adekwatnie o życiu, pomijając ten wymiar, który całej ludzkiej egzystencji nadaje ukierunkowanie i sens. Jan Paweł II wyrażał zawsze głęboką troskę także o życie duchowe, o czym świadczy bogaty język, jaki znajdujemy w jego nauczaniu. Rozpocznę od słów, jakie papież zawarł w liście do kapłanów na Wielki Czwartek 2001 roku. Napisał tak: nie jest przypadkiem, że w minionych latach starałem się rozwinąć na większą skalę praktykę publicznego uznawania świętości we wszystkich środowiskach, w których się ujawniła, aby można było ukazać wszystkim chrześcijanom różnorakie wzorce świętości oraz by wszyscy pamiętali, że są osobiście do niej powołani. Papież wyraża troskę o to, aby promować świętość. A w służbie świętości pozostaje duchowość, życie duchowe. On jest po to, aby człowieka doprowadzić do świętości. Papież ustawicznie powraca do tematu świętości, co znalazło kulminację najpierw w jego przepowiadaniu z racji jubileuszowego roku 2000, a potem w liście Novo Millennio Ine Unte, w którym papież wytycza kierunki życia i działalności Kościoła na trzecie tysiąclecie. I w tym dokumencie, który jest programem dla Kościoła w trzecim tysiącleciu, papież stawia sprawę w ten sposób. Perspektywą, w którą winna być wpisana cała działalność duszpasterska, jest perspektywa świętości. Nieco dalej dodaje, że prowadzenie do świętości pozostaje szczególnie pilnym zadaniem duszpasterskim. Dlatego też zachęca, aby pochylić się nad piątym rozdziałem Konstytucji Soborowej Soboru Watykańskiego II, Lumen Gentium, który to rozdział w całości poświęcony jest powszechnemu powołaniu do świętości. A zatem jeżeli mówimy o trosce Jana Pawła II o życie duchowe, to przede wszystkim w kontekście jego zatroskania o świętość. I to zatroskanie o świętość chciałbym ukazać w trzech takich aspektach. Mianowicie troska o jego osobistą świętość, o jego osobiste życie duchowe, troska o życie duchowe w Kościele i zarazem promocja świętości, jak również w trzecim punkcie koncepcja życia duchowego, którą znajdujemy w nauczaniu papieskim. Jeśli chodzi o tę osobistą troskę papieża o własną świętość, jego świętość, to jak wiemy, w teologii duchowości doświadczenie wyprzedza teorię. Najpierw coś się przeżywa, dopiero później na ten temat snuje się refleksję. Całe bogactwo nauczania papieskiego na temat życia duchowego, jakie znajdujemy w tym ogromnym materiale, wynika z jego osobistego doświadczenia. Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że nauczanie papieskie, tych prawie 27 lat pontyfikatu, to w sumie skrzętnie zanotowane całe to nauczanie obejmuje w takim specjalnym wydaniu, jakim jest Insegnamenti di Papa Giovanni Paolo II, więc każdy rocznik osobno, to jest w sumie 90 tysięcy stron druku. Ogromny materiał, w którym przewija się bez przerwy pojęcie świętości, życia duchowego, duchowości i temu podobnych opracowań i stwierdzeń. To wyraża przede wszystkim osobiste zaangażowanie papieża i osobiste jego doświadczenie duchowe. Na ten temat, na temat osobistej jego świętości jest bardzo wiele opracowań biograficznych, dlatego chyba nie wymaga to specjalnie rozwijania tego wątku. Dość powiedzieć, że ta osobista troska papieża o własną świętość, o to, by być świętym, została oficjalnie potwierdzona najpierw beatyfikacją 1 maja 2011 roku, a ostatecznie kanonizacją 27 kwietnia tego roku. Ktokolwiek miał kontakt z papieżem, choćby nawet medialny, to nie ma wątpliwości, że spotykał człowieka świętego. Niektórzy już za życia mówili, że papież jest mistykiem. To potwierdza się po jego śmierci, po jego wyniesieniu do chwały ołtarzy, kiedy coraz więcej mamy informacji biograficznych, które rzeczywiście potwierdzają jego wysoki poziom życia duchowego, osiągający stan mistyczny. W tym miejscu od razu trzeba wyjaśnić, że mówiąc o mistyce Jana Pawła II, nie mówimy o żadnych rzeczach nadzwyczajnych. W ogóle mistyka nie jest nadzwyczajnością. Mistyka należy do naturalnego procesu duchowego rozwoju. Co innego są zjawiska nadzwyczajne, które mogą towarzyszyć życiu mistycznemu, ale nie muszą, a co innego istota mistyki. Dodam, że zjawiska nadzwyczajne częściej występują u ludzi na przykład zniewolonych, opętanych czy chorych psychicznie, niż w autentycznym życiu mistycznym. Mistyka to nie nadzwyczajność, ale to doświadczenie zjednoczenia z Bogiem w samym sobie. Na tym polega mistyka. To jest nie tylko wiara, że Bóg jest, ale to jest doświadczenie Jego realności. Tak jak my doświadczamy wzajemnie swojej realności, kiedy tu widzimy siebie, kiedy nawet możemy siebie dotknąć. Na ten temat papież pisze w Nowym Milenium in Unte w 31 punkcie. Sobór wyjaśnił, że nie należy mylnie pojmować tego ideału doskonałości jako swego rodzaju wizji życia nadzwyczajnego, dostępnego jedynie wybranym geniuszom świętości. Papież ciągle podkreślał, że świętość, że mistyka, że życie duchowe to jest coś bardzo zwyczajnego. We wspomnianym liście Nowo Milenium in Unte Jan Paweł II pisze, że świętość to wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Zwróćmy uwagę, wysoka miara, a tą miarą jest miłość Boga i bliźniego, zwyczajnego życia chrześcijańskiego. I według tej miary, według tego stylu Jan Paweł II żył. W jego życiu, można powiedzieć, nie było nic nadzwyczajnego, nic spektakularnego. A jednak była to wysoka miara podyktowana miłością Boga i bliźniego. Jako ilustrację przywołajmy słowa papieża, jakie wypowiedział w odpowiedzi na pytanie młodzieży francuskiej. Było takie spotkanie w Paryżu 1 czerwca 1980 roku, kiedy młodzież francuska zapytała papieża, jak papież się modli. I wtedy odpowiedział, ponieważ pytacie mnie, jak papież się modli, więc odpowiem, że tak jak każdy chrześcijanin mówi i słucha. Czasem się modli bez słów. Wtedy jeszcze bardziej słucha. Najważniejsze jest właśnie to, co usłyszy. A oprócz tego stara się wiązać modlitwę ze swoimi zajęciami, z działaniem, pracą, a pracę z modlitwą. I w ten sposób z dnia na dzień stara się spełnić swoje posługiwanie, co wynika z woli Chrystusa i żywej tradycji Kościoła. A więc papież modli się zwyczajnie. To jest modlitwa mistyka. Zwyczajna modlitwa, tak jak modli się niemal dziecko. To tyle z tytułem zasygnalizowania tylko problemu na temat troski Jana Pawła II o osobiste życie duchowe, które ukierunkowane jest od początku ku świętości jako wysokiej mierze zwyczajnego życia duchowego. Jeśli zaś chodzi o troskę, tu przechodzę do punktu drugiego, jeśli zaś chodzi o troskę Jana Pawła II o życie duchowe w Kościele, to najpierw należałoby przywołać piękne porównanie, jakie znajdujemy w dziele świętego Franciszka Salezego, biskupa Genewy, zmarłego w 1622 roku, w dziele Philotea. Dzieło barokowe, bardzo napisane kwiecistym językiem, z mnóstwem porównań zaczerpniętych z przyrody. Dzieło, które jest wciąż cennym podręcznikiem życia duchowego, zwłaszcza dla ludzi świeckich. Między innymi święty Franciszek Salezy w tym dziele Philotea na przełomie XVI i XVII wieku pisze, że pobożność, czyli życie duchowe, nie niszczy niczego, że gdyby pobożność, życie duchowe naruszała porządek społeczny, życie małżeńskie czy cokolwiek innego, nie byłaby autentyczna. Już wtedy, na przełomie XVI i XVII wieku, święty mówi o powszechnym powołaniu do świętości i o powszechności życia duchowego także wśród ludzi świeckich. Świętość nie jest więc zarezerwowana dla osób duchownych, dla osób konsekrowanych, ale wszyscy w Kościele mają dążyć do świętości. I tenże święty Franciszek Salezy w tym dziele życie duchowe, nazywane przez niego pobożnością, porównuje do drabiny, o której śnił patriarcha Jakub, o czym czytamy w Księdze Rodzaju. Drabina składa się z dwóch boków i szczebli. Według świętego jednym z boków tej drabiny jest modlitwa, drugim sakramenty, a szczeblami postęp w cnotach, czyli mówiąc inaczej, asceza i zaangażowanie apostolskie. Wiemy, że taki sprzęt jak drabina, jeżeli nie miałby szczebli, nie wszystkie byłyby szczeble, albo zabrakłoby któregoś z boków, to taki sprzęt nie tylko, że jest nieużyteczny, ale jest niebezpieczny. Podobnie jest z życiem duchowym. Jeżeli w życiu duchowym jest wszystko, jest modlitwa charyzmatyczna z uniesionymi rękoma, ale nie ma zaangażowania apostolskiego i nie ma ascezy, jest to fałszywa pobożność, niebezpieczna. Otóż na życie duchowe zatem składają się trzy zasadnicze elementy. Modlitwa, życie sakramentalne, asceza i związana z tym zaangażowanie apostolskie. Odnośnie do tego Jan Paweł II wyraża wiele troski o to, aby nie zabrakło modlitwy w życiu Kościoła, w życiu poszczególnych wiernych, aby było życie sakramentalne i aby było apostolstwo i wysiłek ascetyczny. Każdy z tych elementów można byłoby wnikliwie analizować, przywołując odpowiednie cytaty z dokumentów papieskich, ale jak powiedziałem, ten materiał jest tak olbrzymi, że każdy z tych tematów zasługiwałby na osobną sesję naukową. Więc proszę pozwolić, że tylko zasygnalizuję, iż o modlitwie papież mówił wyjątkowo dużo, niemal przy każdej okazji. Pisał też o modlitwie m.in. w liście Rosarium Virginis Mariae, w liście poświęconym Różańcowi Świętemu. Jak wiemy, Jan Paweł II dokonał bardzo odważnej rzeczy, jaką była reforma różańca przez dodanie do różańca jednej części tajemnic światła. W pewnym sensie zburzył wielowiekową tradycję modlitwy różańcowej, ale jednocześnie tę modlitwę ubogacił chrystologicznie poprzez dodanie tajemnic światła, co wyraża troskę papieża właśnie o modlitwę w Kościele. Dużo o modlitwie Jan Paweł II pisał w Adhortacji Apostolskiej Posynodalnej o życiu konsekrowanym Vita Consecrata. Podobnie we wcześniejszej adhortacji Redemptionis Domum. Niemało miejsca modlitwie Jan Paweł II poświęca w adhortacji o formacji kapłańskiej Pastores Dabo Vobis. Mnóstwo wzmianek o modlitwie, o jej potrzebie, o jej sposobach znajdujemy w listach do kapłanów na Wielki Czwartek. To tylko tytułem zasygnalizowania niektóre dokumenty papieskie wyrażające troskę Ojca Świętego o życie modlitwy, o ten ważny filar życia duchowego. Jeśli zaś chodzi o sakramenty, praktycznie każdy z sakramentów był przedmiotem uwagi Jana Pawła II zawartej w jego dokumentach, w tych oficjalnych, jakimi są encykliki, adhortacje, listy apostolskie. Jak wspomniałem, przy różnych okazjach papież wypowiadał się na temat sakramentu, zresztą sam osobiście sprawował wszystkie te sakramenty. Rekordowo, jak chyba żaden papież, chrzcił dzieci, bierzmował, spowiadał, no rzecz jasna sprawował Eucharystię, spotykał się z chorymi i udzielał sakramentu chorych, błogosławił małżeństwa, no i rzecz jasna udzielał święceń kapłańskich i biskupich. Więc sam papież sprawował wszystkie te sakramenty, ale też na ich temat pisał, W niektórych przypadkach otrzymaliśmy od Jana Pawła II bardzo świeżą, pogłębioną teologię poszczególnych sakramentów. I tak na przykład o chrzcie i bierzmowaniu Jan Paweł II dużo pisał w Adhortacji Apostolskiej Christi Fideles Laici o ludziach świeckich, podkreślając, że podstawą tożsamości ludzi świeckich jest właśnie chrzest i bierzmowanie. Bierzmowanie, czyli ten sakrament trochę niedoceniany. Niektórzy prześmiewczo mówią, że to jest sakrament rozstania się z Kościołem i to w obecności biskupa. Bo często tak bywa, że na bierzmowaniu kończy się edukacja religijna młodzieży. Skoro mówimy o Christi Fideles Laici, warto podkreślić, że w punkcie 9 tego dokumentu Jan Paweł II, właśnie odwołując się do chrztu i bierzmowania jako tej podstawie tożsamości ludzi świeckich, zaznacza, że czas najwyższy, aby ludzie świeccy zdali sobie sprawę z tego, że nie tylko są w Kościele, ale są Kościołem. Ludzie świeccy są Kościołem na mocy chrztu i bierzmowania. Dalej, o sakramencie pokuty mamy dokument Adhortacji Reconciliatio et Penitentia, o sakramencie pokuty. Bardzo dużo Jan Paweł II pisał o Eucharystii. Warto też zauważyć rzecz ciekawą. Jednym z pierwszych dokumentów Jana Pawła II jest list apostolski Dominice Cene o kulcie Eucharystii. Ostatnią encykliką Jana Pawła II jest encyklika Ecclesia de Eucharistia, też o Eucharystii, i list Manen Obiscum Domine, w którym Jan Paweł II ustanawia rok Eucharystii, który trwał od października 2004 roku do października 2005 roku. Jan Paweł II umiera dokładnie w połowie roku Eucharystii. Można by powiedzieć, że Eucharystia stanowi rodzaj klamry spinającej jego pontyfikat. Pierwszy dokument o Eucharystii, ostatnio Eucharystii i śmierć w połowie roku Eucharystii. O kapłaństwie mamy wspomniane Pastores Dabo Vobis, jak również adhortacje o biskupach, Pastores Gregis. Małżeństwu Jan Paweł II, sakramentowi małżeństwa, poświęcił wiele uwagi w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio, z której cytat mamy tutaj przed oczyma, jak również list do rodzin Gratissimam Sane z okazji roku rodziny w 1994 roku. O sakramencie chorych bardzo wiele mamy w liście Salvi Vici Doloris, o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia. Przepiękny traktat na temat cierpienia i jego sensie, który płynie z włączenia cierpienia w misterium zbawcze Chrystusa. Każdy, kto doznaje cierpienia fizycznego, psychicznego, dobrze gdyby sięgnął do tego dokumentu. Oczywiście oprócz tych oficjalnych, jak wspomniałem, dokumentów, Jan Paweł II wielokrotnie przy różnych okazjach omawiał poszczególne sakramenty, wyrażając troskę, aby one stanowiły fundament naszego życia duchowego. Jeśli zaś chodzi o ascezę i apostolstwo, ten trzeci wymiar życia duchowego, te szczeble owej duchowej drabiny, bez których drabina byłaby bezużyteczna, i tak samo bez ascezy i zaangażowania apostolskiego życie duchowe będzie nieautentyczne, będzie formą pozbawioną treści. Na temat ascezy mamy wiele rozrzuconych w dokumentach papieskich wypowiedzi, ale też mamy liczne zachęty do podejmowania wysiłku ascetycznego, czyli tego systematycznego trudu, który ma na celu wyrobienie w sobie określonych postaw. Asceza nam się zwykle kojarzy z jakąś archaiczną praktyką średniowieczną. Tymczasem bez ascezy człowiek żyć nie może. Słowo asceza współcześnie jest niepopularne, ale przecież mamy inne określenie, jak chociażby trening. Sportowiec trenuje, czyli de facto uprawia ascezę. Choć słowo asceza oznacza właśnie systematyczny, celowy wysiłek mający na celu osiągnięcie w przypadku ascezy pewnych sprawności moralno-duchowych, podczas gdy w treningu celem tego systematycznego, celowego, metodycznego wysiłku jest osiągnięcie określonej sprawności sportowej. Jeśli chodzi o ascezę, pozwolę sobie przytoczyć kilka wypowiedzi Jana Pawła II, jakie skierował do polskiej młodzieży, tak jak czynił to zresztą przy okazji różnych wizyt w wielu krajach, a w sumie odwiedził tych krajów, odbył tych pielgrzymek zagranicznych do różnych krajów 104. Podczas apelu jasnogórskiego 18 czerwca 1983 roku miałem okazję być jako młody ksiądz, wtedy świeżo po święceniach, słyszałem na własne uszy, jak Ojciec Święty mówił do młodzieży: musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Doświadczenia historyczne mówią nam o tym, ile kosztowała cały naród okresowa demoralizacja. Dzisiaj, kiedy zmagamy się o przyszły kształt naszego życia społecznego, pamiętajcie, że ten kształt zależy od tego, jaki będzie człowiek. A więc czuwajcie. Chrystus powiedział podczas modlitwy w Ogrójcu apostołom: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Może czasem zazdrosimy Francuzom, Niemcom czy Amerykanom, że ich imię nie jest związane z takim kosztem historii, że o wiele łatwiej są wolni, podczas gdy nasza polska wolność tak dużo kosztuje. Nie będę, moi drodzy, mówi papież, przeprowadzał analizy porównawczej. Powiem tylko, że to, co kosztuje, właśnie stanowi wartość. Nie można zaś być prawdziwie wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do wartości. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. Natomiast czuwajmy przy wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń, starając się wzbogacać to dziedzictwo. Naród zaś jest przede wszystkim bogaty ludźmi, bogaty człowiekiem, bogaty młodzieżą, bogaty każdym, który czuwa w imię prawdy, ona bowiem nadaje kształt miłości. Te słowa papieża to jest traktat o ascezie. Właśnie wymagać od siebie w imię wartości, w imię dobra, w imię miłości. I jeszcze jeden fragment potwierdzający zatroskanie Ojca Świętego o ascezę. Słowa wypowiedziane na Westerplatte 12 czerwca 1987 roku. Mówił do młodzieży: każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić dla siebie i dla innych. Na temat apostolstwa, które ściśle wiąże się z ascezą, mamy dużo papieskich wypowiedzi we wspomnianej parokrotnie adhortacji posynodalnej Christi Fideles Laici i przy wielu różnych okazjach, jak chociażby encykliki społeczne, w którym Ojciec Święty podkreśla konieczność zaangażowania ludzi świeckich w sferę pracy, w sferę społeczną, polityczną, ekonomiczną. Tam wszędzie potrzebna jest postawa apostolska ludzi świeckich jako wyraz ich dojrzałego życia duchowego. Ojciec Święty daleki jest od redukowania życia duchowego tylko do wymiaru takiego czysto dewocyjnego. A więc odmówić paciorek, odmówić różaniec, pójść na mszę do kościoła w niedzielę i to wszystko. Nic z tych rzeczy. Życie duchowe według Jana Pawła II przenika całego człowieka, wszystkie wymiary jego egzystencji. I przejdźmy do trzeciego punktu podjętej tutaj refleksji. Mianowicie troska Jana Pawła II o życie duchowe wyrażona w jego koncepcji życia duchowego. Szkoda, że nie wziąłem ze sobą, przygotowałem na jesieni ubiegłego roku studium poświęcone duchowości według Jana Pawła II. Jest to książka dosyć obszerna, przekopałem ten materiał. Chciałem Państwu pokazać, ale po prostu nie wziąłem z samochodu, a już nie czas, żeby to naprawić. W każdym razie, gdyby ktoś był zainteresowany koncepcją życia duchowego w ujęciu Jana Pawła II, jest na ten temat wiele literatury. Streszczając nieco przeprowadzone przeze mnie badania w ostatnim czasie, powiem tak, że u podstaw papieskiej koncepcji życia duchowego pozostaje jego studium Osoba i czyn, wydane pod koniec lat 60. w Krakowie. Często papież do tego swojego dzieła Osoba i czyn odwołuje się. W tym dziele Jan Paweł II wyjaśnia, co rozumie przez duchowość. Jest to podejście takie fenomenologiczne, filozoficzne i wyjaśnia, że duchowość w takim znaczeniu najbardziej ogólnym to wrodzona człowiekowi zdolność do autotranscendencji. Tak to Jan Paweł II jeszcze jako kardynał Wojtyła pisze. Zdolność do autotranscendencji, to znaczy wrodzona zdolność człowieka do wychodzenia poza siebie. Człowiek z natury pragnie czegoś więcej niż tylko zaspokojenia potrzeb biologicznych. Szuka czegoś poza sobą i to wychylenie człowieka ku czemuś, co jest poza nim, niemal instynktowe, Jan Paweł II określa jako duchowość. Od strony takiej teologicznej powiedziałbym, że jest to duchowość w sensie antropogenicznym, to znaczy duchowość, która rodzi się z natury człowieka jako człowieka. Czyli każdy człowiek, dlatego że jest człowiekiem, że jest istotą wolną, rozumną, przejawia duchowość jakąś. Ta duchowość wyraża się chociażby w naszej mowie, w naszej zdolności myślenia abstrakcyjnego, w naszej twórczości, w wytworach cywilizacji. Wszystko to, co człowiek czyni jako człowiek, co go odróżnia od zwierząt, to jest jego duchowość. Z tym, że ona ma ten charakter czysto naturalny. Ale człowiek, wychodząc poza siebie, transcendując, zwraca się ku różnym wartościom i z różnym nastawieniem. Jeżeli to transcendowanie, to wychylenie poza siebie skierowane jest ku czemuś lub komuś, kto w przekonaniu człowieka może zabezpieczyć jego egzystencję, może nadać sens jego życiu, ocalić go, czyli jest to nastawienie soteryjne, zbawcze, wówczas mówimy o duchowości religijnej. Jest to pewien wrodzony w człowieku mechanizm zwracania się ku czemuś, co nadaje sens naszemu życiu. Nawet odkrycia paleoantropologiczne sięgające zamierzchłych początków ludzkiej cywilizacji pokazuje, że człowiek od początku przejawiał jakieś wierzenie religijne, zwracał się ku czemuś, w czym pokładał swoją ufność. To jest ten przejaw duchowości religijnej. Jeżeli zatem człowiek zwraca się ku Bogu jako Trójcy osób, tak jak to objawia Chrystus na kartach Ewangelii, jeżeli w Nim pokłada nadzieję, wówczas mamy duchowość chrześcijańską. Z tym, że tu dokonuje się skok jakościowy w tej postawie wychylenia ku nieskończoności. Tak rozumie Jan Paweł II duchowość. Dlatego jeżeli mówi o duchowości, ma najczęściej na myśli tę duchowość w sensie antropogenicznym, naturalnym. Kiedy natomiast mówi o duchowości chrześcijańskiej, czyli o tym jakościowym skoku pod wpływem łaski Bożej, pod wpływem Ducha Świętego, wtedy częściej używa określenia życie duchowe. I stwierdza jednoznacznie, że życie duchowe to życie pod wpływem Ducha Świętego. To życie, które z Ducha pochodzi. Jest to życie w Chrystusie pod wpływem Ducha Świętego. I tak na przykład w adhortacji apostolskiej Ecclesia in America Jan Paweł II pisze, że duchowość, w sensie życie duchowe, jest życiem w Chrystusie i w Duchu, które się przyjmuje w wierze, wyraża w miłości ożywianej nadzieją i przekłada na codzienność wspólnoty eklezjalnej. W tym sensie przez duchowość, która jest celem, do którego prowadzi nawrócenie, rozumie się nie część życia, lecz całe życie skierowane przez Ducha Świętego. To jest papieska definicja, kwintesencja koncepcji życia duchowego. I warto, podsumowując tę część rozważań, zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. W tradycyjnej filozofii, antropologii i teologii bardzo często operuje się takim określeniem człowieka jako istoty złożonej z ducha i ciała. Człowiek to dusza i ciało. Wprawdzie mówimy dusza i ciało, ale ten spójnik i przez podkreślenie czasami bardziej pokazuje to rozdarcie, tę różnicę między wymiarem cielesnym i duchowym niż ją spaja. Dał temu wyraz święty Paweł, pisząc, że nieszczęsny ja człowiek dążę ku temu, co lepsze i znam to, pragnę tego, co lepsze i znam to, ale jednak skłaniam się ku rzeczom gorszym. Jan Paweł II zdaje się przekraczać tę dychotomię sięgającą jeszcze filozofii platońskiej i stwierdza rzecz ciekawa we wspomnianych dokumentach dotyczących rodziny w Familiaris Consortio i Gratissimam Same. W tych dwóch dokumentach Jan Paweł II stwierdza, że człowiek to uduchowiona cielesność i ucieleśniony duch. Nie mówi dusza i ciało na zasadzie pewnej symetrii i pewnego skontrastowania tych dwóch czynników, ale mówi o ich wzajemnym głębokim przenikaniu. To uduchowiona cielesność, ucieleśniony duch. Co to oznacza? To znaczy, że wszystko, co wiąże się z życiem duchowym, jest głęboko osadzone w naszej cielesności. I odwrotnie, cała nasza cielesność, cała nasza struktura psychofizyczna jest istotnym elementem życia duchowego. Nie da się w człowieku rozdzielić tych dwóch płaszczyzn. Troska o życie duchowe w tym sensie jest troską o całego człowieka. I to jest główne przesłanie koncepcji papieskiej, jeśli chodzi o życie duchowe. Podsumowując podjętą tutaj refleksję o trosce Jana Pawła II o życie duchowe, chciałbym przywołać tytułem pewnej klamry, bo zacząłem mówić o trosce papieża o świętość. Chciałbym przywołać fakty, które niezbicie potwierdzają, jak bardzo Jan Paweł II troszczył się o świętość. Tak jak sam powiedział w owym liście do kapłanów, że od początku stawiał na świętość, tak też czynił. Świadczą o tym fakty, rekordowe zresztą, jego beatyfikacji i kanonizacji, których w większości dokonał osobiście. Jan Paweł II beatyfikował i kanonizował o wiele więcej osób niż ktokolwiek z jego poprzedników. To, czy kanonizował więcej świętych niż wszyscy poprzedni papieże razem wzięci, bo tak czasami dziennikarze mówili, trudne jest do udowodnienia, ponieważ wiele zapisów wczesnych kanonizacji jest niekompletnych, zaginionych lub niedokładnych. W sumie jednak papież osobiście, podkreślam, przewodniczył 51 obrzędom kanonizacji, podczas których ogłosił 482 świętych i osobiście przewodniczył 147 obrzędom beatyfikacji, ogłaszając błogosławionymi 1338 osób, w tym 1031 męczenników i 307 wyznawców. Niekiedy, jak wiemy, były to akty zbiorowych kanonizacji czy beatyfikacji, jak chociażby 108 męczenników II wojny światowej w Polsce, czy całe grono męczenników wojny domowej w Hiszpanii z latach 30. W tej liczbie wyniesionych do chwały ołtarzy przez Jana Pawła II świętych i błogosławionych jest spore grono Polaków lub osób z Polską związanych, 9 świętych i 154 błogosławionych. Wśród tego wielkiego grona świętych jest bardzo wiele osób świeckich. Są małżonkowie, jak chociażby święta Joanna Beretta Molla, w beatyfikacji i kanonizacji której uczestniczył mąż i dzieci, co jest ewenementem w historii Kościoła. To wszystko, proszę Państwa, potwierdza, jak bardzo papież troszczył się o realną świętość, o rzeczywiste życie duchowe, dając konkretne wzorce spełnionej troski o życie duchowe, jaką jest świętość. Ta świętość, której papież jest wielkim promotorem, z natury swojej jest zaraźliwa, ona pociąga do świętości i w tym się wyraża owa papieska troska o życie duchowe.